Pragnę powiedzieć Izbie, tak jak to powiedziałem ministrom wchodzącym do tego rządu. Mogę wam obiecać tylko krew, znój, łzy i pot. Stoimy przed ciężką próbą najbardziej bolesnego rodzaju. Mamy przed sobą wiele, wiele miesięcy walki i cierpienia. Zapytacie, jaka jest nasza polityka? Prowadzić wojnę na ziemi, na morzu i w powietrzu z całą naszą mocą i ze wszystkich sił danych nam przez Boga. Prowadzić wojnę przeciwko potwornej tyranii, nie mającej sobie równych w mrocznym i żałosnym katalogu ludzkich zbrodni. Oto nasza polityka. Zapytacie, jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem. Zwycięstwo. Zwycięstwo za wszelką cenę. Zwycięstwo pomimo wszelkich okropności. Zwycięstwo bez względu na to, jak długa i ciężka prowadzi doń droga. Bez zwycięstwa bowiem nie ma przetrwania. Powinniśmy sobie to uświadomić. Bez zwycięstwa nie przetrwa brytyjskie imperium, nie przetrwa to wszystko, co imperium ucieleśnia, nie przetrwa odwieczne pragnienie, aby ludzkość podążała ku swojemu celowi, podejmuje się swojej misji z pogodą ducha i nadzieją. Jestem pewien, że cierpienia nie przyniosą klęski naszej sprawie. W tym momencie zwrotnym, w obecnym czasie, czuję się upoważniony wezwać na pomoc wszystkich i zawołać: chodźcie. Idźmy naprzód razem, silni w jedności. Te słowa premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, wygłoszone w parlamencie brytyjskim 13 maja 1940 roku, przeszły do historii jako zapowiedź walki o zwycięstwo do samego końca, w chwili, kiedy armia niemiecka podczas II wojny światowej wydawała się być niepokonana. Churchill miał odwagę powiedzieć swoim rodakom to, czego żaden inny polityk w tamtym czasie odwagi powiedzieć nie miał. Żeby wygrać z hitlerowską tyranią, że ta wojna z hitlerowską tyranią oznaczać będzie dla wszystkich krew, pot i łzy. A przed nimi wiele, wiele miesięcy cierpienia i walki. Ale jedynym celem, jaki stoi przed nimi, powiedział Churchill, to zwycięstwo. Zwycięstwo za wszelką cenę, zwycięstwo pomimo wszelkich okropności, zwycięstwo bez względu na to, jak długa i ciężka prowadzi doń droga. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie, że jakikolwiek polityk wygrałby wybory, jakiekolwiek wybory, mówiąc swoim wyborcom, że czeka ich krew, pot i łzy. A to, co ma im do zaproponowania, to wiele miesięcy walki i cierpienia. A właśnie to nazwisko premiera Wielkiej Brytanii pamiętamy, chociaż minęło już ponad 70 lat od czasu zakończenia II wojny światowej, ale również dlatego, że miał odwagę w chwili próby nie udawać, że będzie łatwo, ale jednocześnie był głęboko przekonany, że cierpienia, które będą częścią tego doświadczenia, doprowadzą też do zwycięskiego końca, że gdzieś na horyzoncie, może dzisiaj niewidocznym, czeka nas zwycięstwo. I chociaż od tego przemówienia minęło prawie 80 lat, chociaż dzisiaj żyjemy w czasach pokoju niespotykanego w historii świata na tym kontynencie, jeszcze nigdy tak długo w historii świata w Europie nie panował pokój, tak jak panuje teraz. Chociaż nie musimy już podejmować trudnych decyzji, takich decyzji, które łączą się z horrorem wojny i nie musimy stawiać czoła nad ludzkim czy ponadludzkim wyzwaniom tamtych czasów, to jednak każdy z nas dzisiaj staje w obliczu swoich wyzwań, swoich zmagań, swojego trudnego życia i swoich cierpień. Wyzwań codzienności, które nierzadko sprawiają, że wszystko, co nam pozostaje, na co możemy patrzeć, to krew, pot i łzy. Nagła utrata pracy. Długoletnia choroba kogoś bliskiego, która wymaga stałej opieki. Wielomiesięczne zmaganie się z nałogiem. Walka o nasze małżeństwo. To zmagania, którym i my stawiamy czoła. To zmagania, w czasie których zwyczajnie po prostu czasem brakuje sił. I ze łzami w oczach zadajemy sobie pytanie, ile to jeszcze potrwa? I czy to się kiedyś skończy? Zwłaszcza ci z nas, którzy te pytania kierują nie tylko do samych siebie, albo nie tylko gdzieś tam w próżnie, albo nie tylko do znajomych, do przyjaciół, z którymi siadamy w takich chwilach, ale ci z nas, którzy to pytanie, oprócz do samych siebie, kierują również w w stronę samego Boga i wołamy do Niego, jak długo jeszcze to potrwa i czy to się kiedyś skończy. Zwłaszcza ci z nas, którzy te pytania kierują do Wszechmocnego Boga, bywają jeszcze bardziej zmęczeni i rozczarowani. Bo czyż nie miało być tak pięknie? Kiedy podporządkowywaliśmy swoje życie Jezusowi, wchodziliśmy w tę relację z przekonaniem, że oto On rozwiąże każdy nasz problem i On pokaże nam każdą ścieżkę w każdej sytuacji, że będziemy zawsze wiedzieli, co mamy zrobić i jak się zachować. Że On będzie prowadził nas i nasze sprawy tak, że w naszym życiu nie będzie miejsca na krew, pot i łzy. A tutaj nie dość, że problemy nie znikają, to mamy jakby wrażenie, że jest jakby trudniej. Że wszystko jest jakby trochę bardziej pod górkę, trochę bardziej niż kiedyś. Bo kiedyś po prostu machnęlibyśmy ręką i odeszli z tego czy innego związku. Albo pracowalibyśmy na czarno, bez żadnych wyrzutów sumienia. A dziś wiemy, że tak po prostu nie wolno. I Bóg poprzestawiał nasze priorytety w taki sposób, że stajemy wobec decyzji, które kiedyś zupełnie nam nie zatrzymalibyśmy się albo nie zawracałyby nam tak długo głowy, a dzisiaj Bóg nie pozwala nam tak po prostu odejść czy tak po prostu nieuczciwie pracować i to zmaganie z życiem bywa często trudniejsze i jeszcze bardziej wymagające. Chcąc pocieszyć tych, dla których wierność Bogu oznaczało często ryzyko utraty życia, osobiste problemy, trudności, apostoł Jan, w bardzo już zaawansowanym wieku, przebywający samotnie na wyspie Patmos, wygnany tam przez cesarza, jako jedyny z apostołów, niezamordowany, niezabity męczeńską śmiercią, ale zesłany na samotność, zapisuje na pożółkłych stronach papirusu przedziwne obrazy, które dane mu było zobaczyć pewnego dnia, kiedy, jak to czytamy, popadł w zachwycenie. Bóg odsłonił przed Janem wizję końca. Wizję tego, co ma się wydarzyć na samym końcu. I ta wizja składa się z serii następujących po sobie przedziwnych obrazów, przy których nasz język wydaje się zbyt skończony, zbyt niedoskonały, żeby to wszystko opisać. Jan zachowuje się jak ja, kiedy miałem możliwość być w galerii Uffizi we Florencji. Jako laik przyglądam się obrazom i z jednej strony czuję wzruszenie, czasem zachwycenie, czasem podziw, ale gdyby ktoś mnie zapytał, co czuję czy co widzę, do końca nie jestem w stanie tego wyrazić. Czuję się zupełnie bezradny i Jan dokładnie tak samo czuje się bezradny wobec tych obrazów, dlatego tak często pisząc, zapisując to, co widzi, mówi: widziałem tak jakby, albo widziałem kogoś podobnego do, albo widziałem kolory niczym. A jego obrazy przesycone są symboliką, która ani wtedy, ani dziś nie jest specjalnie czytelna i przez lata, przez wieki próbowano rozszyfrować różnego rodzaju znaki, cyfry, symbole i ciągle okazuje się, że jakbyśmy wciąż nie znali dokładnie szczegółów tego, co Jan nam pokazuje, czy co Bóg przez Jana próbuje nam pokazać. I stąd, kiedy czytamy Księgę Objawienia, ona zostawia potężne pole do interpretacji. Jednak z tego nagromadzenia wizji, z tego nagromadzenia różnego rodzaju obrazów wyłania się jeden spójny obraz. Obraz, który z jednej strony jest przerażający, bo pokazuje brutalną prawdę o tym, że pewnego dnia przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka chwila, taki moment, kiedy Bóg osądzi grzech i osądzi ludzkość, i osądzi wszystkich tych, którzy w Niego nie uwierzyli, i że ten sąd będzie straszny i przerażający. Ale z drugiej strony mamy też ogromną dawkę nadziei, że Bóg pewnego dnia doprowadzi do zwycięstwa, ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i nad złem. I nad śmiercią. Pośród tych obrazów jest jeden szczególny obraz. Pojawia się nagle W samym środku przerażających wydarzeń, będących wyrazem Bożego gniewu, jaki wylewa się na grzeszny świat. To tak jakbyśmy właśnie chodząc po galerii, chodząc po pomieszczeniach, ciemnych pomieszczeniach, na których wymalowane są, pokazane są, powieszone są ciemne obrazy pokazujące głód, wojnę, cierpienie, gdzieś pomiędzy tymi salami. Tak jakbyśmy weszli do jednej sali, która wygląda zupełnie inaczej. Wchodzimy do sali, w której wszystkie ściany są wymalowane na biało, jest piękne światło, wszystko jest doskonale doświetlone. A my stajemy wobec jednego wielkiego, pięknego płótna, sprzed którego nawet nie chce się odejść. Jan pisze tak, malując ten obraz. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. A wszyscy aniołowie otoczyli tron starszych i cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem i pokłonili się Bogu, wyznali: amen. Sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc i potęga naszemu Bogu na wieki. Amen. Oto wzrok Jana na moment odrywa się od tego wszystkiego, co dzieje się na ziemi, od tych przerażających obrazów śmierci, zniszczenia i głodu. Jan zwraca swój wzrok ku górze. Zagląda jak gdyby za kurtynę nieba i kiedy zagląda za kurtynę nieba, widzi tron, a na tym tronie siedzącego Boga, a obok niego baranka, Jezusa. A przed nim niezliczony tłum z każdego narodu, plemienia, języka i ludu. Oni ubrani w białe szaty, które są symbolem sprawiedliwości, stoją i stojąc przed Bogiem, trzymają w swoich rękach palmy, tak jak tego dnia, kiedy Chrystus jako Mesjasz wjeżdżał triumfalnie, jako zwycięzca wjeżdżał do Jerozolimy. I dokładnie tak jak wtedy, tak i tutaj te palmy, które symbolizują zwycięstwo, oni stoją i machają tymi palmami, śpiewają, z ich serc wydobywa się pieśń dziękczynna dla Boga. A ich wołanie jest tak przejmujące, że wszyscy aniołowie, którzy są tam i wszystkie potęgi niebieskie i stworzenia, stwory, których, istoty, których wyobrazić sobie nawet nie potrafimy, dołączają się do tego chóru, wtórują tym ludziom i wołają amen, czyli tak, niech tak się stanie. To prawda, prawdą jest to, co oni mówią. A co mówią? Ten chór ludzi to zapowiedź wypełnienia się Ewangelii. Zapowiedź wypełnienia się dobrej nowiny o Jezusie, która zgodnie z Jego wolą miała być głoszona wszystkim ludziom aż po krańce ziemi. I w przeciwieństwie do poprzedniego obrazu, który jest dosłownie chwilę wcześniej, kiedy Jan opisuje wizję 144 tysięcy ludzi zbawionych z plemion Izraela, wizję symboliczną, obraz symboliczny i również cyfry symboliczne, w których nie należy chyba doszukiwać się specjalnie, dokładnie, że to będzie taka liczba, ale pokazują, że z każdego plemienia będzie całe grono, że jakby z całego Izraela będą też zbawieni ludzie. Tak w tym miejscu. Tak jak tam była liczba, jak słyszy liczbę skończoną, której może do końca nie rozumie, tak tu widzisz, że ten tłum jest absolutnie nie do policzenia. Z każdego narodu, plemienia, języka jest ktoś, kto oddaje chwałę Bogu. To przypomina nam o tym, że dobra nowina o zbawieniu, które jest w Jezusie, nie zna granic. Że nie jest zamknięta ani dla jednego narodu, ani dla jednej grupy ludzi, ani dla jednej rasy, ale jest uniwersalna, która dociera do różnych ras i do różnych kultur i do różnych języków. I dlatego dzisiaj, kiedy robimy to, co robimy tu w Tomaszowie, ale też kiedy wyjeżdżamy do Zimbabwe, czy kiedy wspieramy naszą misjonarkę w Afganistanie, czy kiedy modlimy się o prześladowany Kościół na całym świecie, robimy to dlatego, że naszym pragnieniem tutaj jest to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do tego, co dzieje się na świecie, kiedy Ewangelia dociera do krańców ziemi. Dociera dzięki temu, że są ludzie, którzy też nie tylko robią to w swoim własnym gronie i nie tylko wśród swoich przyjaciół, ale opuszczają znajome swoje miejsca i idą do miejsc, w których jeszcze nikt nie był. Że są ludzie, którzy tłumaczą Pismo Święte na języki, których nikt jeszcze nie poznał i które nie są nawet zapisane.
My byśmy czasem być może chcieli ograniczyć Ewangelię i być może w swoich głowach czasami wydaje nam się, że biali może tak, ale czarni to już nie. A może biali i czarni tak, ale śniadzi to już na pewno nie. A może śniadzi niektórzy, ale ci, którzy mieszczą się między tak zwanym pasem 10-40, czyli w tym pasie, w którym jest najwięcej krajów muzułmańskich, stamtąd pewnie nikt nie, ale Bóg ma wizję, która pokazuje wyraźnie, że jakkolwiek byśmy byli szeroko myślący w swoim myśleniu o Ewangelii, Jego myślenie jest jeszcze szersze i kiedy On mówi każde plemię, każdy język, każdy naród, to On naprawdę ma na myśli każde plemię, każdy język i każdy naród. Ale okazuje się, że ten nieprzebrany tłum ludzi z każdego narodu, plemienia, ludu czy języka to nie tylko grono wierzących w Boga ludzi, ale mają oni jeszcze jedną wspólną cechę. Jeden ze starszych, pisze Jan, zadał mi pytanie, kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą? Ty wiesz, mój panie, odpowiedziałem, a on do mnie, to są ci wszyscy, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. Dlatego właśnie są przed tronem Boga. Służą mu w jego przybytku dniami i nocami. Naraz w tym nieprzebranym tłumie ludzi zaczynamy dostrzegać drobne szczegóły, których nie widzieliśmy wcześniej. Oto jeden człowiek ma na swojej śniadej twarzy bliznę po uderzeniu maczetą. Kiedy jego oprawcy kazali mu zaprzeć się Jezusa, on powiedział, że on tego zrobić nie może. Zaraz obok niego stoi jakaś kobieta, która w swoich dłoniach ściska małe zawiniątka, w nim dziecko, które padło ofiarą prześladowań za wiarę. A jeszcze dalej widać młodego, skośnookiego mężczyznę, który trzyma za rękę swoją żonę. Tu na ziemi zostali rozłączeni, bo głosił Ewangelię i pewnego dnia został zaaresztowany, wywieziony do miejsca, o którym nikt nie wiedział i tak naprawdę zaginął. Jego żona nigdy nie usłyszała, nie dowiedziała się tego, gdzie zginął albo nawet gdzie jest jego grób. Ale teraz wszyscy razem stoją w tym niezliczonym tłumie, w białych szatach, wypranych w krwi baranka, co jest dziwne, bo kiedy myślimy o krwi, to krew zostawia plamy, a nie pierze czegokolwiek. Ale okazuje się, że krew baranka jest krwią, w której wyprać może się każdy grzech i każdy ból, i każde cierpienie, i każda nieprawość. I oni stoją przyodziani w szaty sprawiedliwości, służąc Bogu nieprzerwanie przed Jego tronem i wielbiąc Go, oddając Mu cześć i chwałę. Ale ciekawe jest to, za co Go wielbią. Bo moglibyśmy przypuszczać, że akurat ci ludzie powinni dziękować Bogu za to, że pomógł im przejść przez cierpienia. Powinni dziękować za to, że Bóg dał im siłę, że się Go nie wyparli w chwili, kiedy mogli się Go wyprzeć. Że ich podtrzymał na duchu i dał siły. Ale okazuje się, że nie. Oni zupełnie nie skupiają się na tym, ani na sobie, ani nawet nie są skupieni na tym, że musieli cierpieć dla sprawiedliwości. Ale ich jedyna pieśń uwielbienia, która idzie w stronę Boga, to wyraz wdzięczności za to, że są zbawieni. I że są zbawieni nie dlatego, że cierpieli. Nawet nie dlatego, że cierpieli, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Chrystus cierpiał za ich grzechy. Dla nas, Polaków, to może być nawet dosyć kontrkulturowe, bo my w naszej kulturze lubimy obnosić się ze swoim cierpieniem. W naszej kulturze dość często cierpienie podnosi się do rangi jakiejś najwyższej cnoty, do tego stopnia, że niektórzy ludzie czasem mają chyba też wrażenie, że będą zbawieni przez cierpienie, że to, ile wycierpią w tym życiu, to jest jakby po to, że im więcej wycierpią, tym większa będzie ich nagroda w niebie. To znaczy, jeżeli będą tylko cierpieć, to Bóg dzięki temu ich zbawi. Ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że nawet ci, którzy cierpieli dla Jezusa, ci, którzy nie wyparli się Go w chwili próby, w chwili trudności, to ci, którzy oddają Bogu chwałę nie dlatego, że cierpieli. I w tym momencie to ich cierpienie nawet specjalnie nie zajmuje ich myślenia. To nie jest coś, z czym muszą się obnosić, co muszą Bogu przynosić. On o tym wie. Ale jedynym powodem, dla którego mogą i chcą oddawać Mu chwałę, jest to, że On ich zbawił. Że Jezus wycierpiał dużo więcej niż ktokolwiek z nas kiedykolwiek wycierpi i że Jezus zrobił to, czego nikt z nas nigdy poprzez swoje cierpienie zrobić nie może i że Jego cierpienie nie tyle przesłania nasze cierpienie, co nadaje naszemu cierpieniu zupełnie inny wymiar, ale taki, w którym my już nie musimy nawet się, nie możemy się chełpić czy chlubić tym, co przeszliśmy, ani nawet myśleć sobie, że jeżeli jeszcze więcej będziemy cierpieć, to że Bóg w jakikolwiek sposób jeszcze bardziej nas pokocha. Nie. Ten tłum ludzi, którzy przeszli przez wielki ucisk, co do czego bibliści do końca nie są klarowni, co to tak naprawdę jest. Czy to jakiś okres w czasie, który przyjdzie i kiedy będzie nadzwyczajne cierpienie ludu Bożego? Czy też to jest okres, który jest historią Kościoła po prostu? Że Jan widział już coś, co się zaczynało w jego czasach, od czasu prześladowań pierwszych chrześcijan i widział to, że to się nie, to nie ustanie, ale to będzie trwało, ale pewnego dnia nastąpi kres. Jakkolwiek to jest, to ten obraz pokazuje nam, że jedynym powodem do chwały i dumy tego dnia w tamtym miejscu jest nie nasze cierpienie, choćby nawet największe, ale Bóg i zbawienie, które On przynosi i dzięki któremu będziemy mogli spędzić z Nim wieczność. I nawet aniołowie, to jest ciekawe, nawet aniołowie, którzy nie mają pojęcia o grzesznej naturze, którzy nie mogą wielbić Boga za zbawienie, bo oni są z Bogiem zawsze, oni widząc ludzi, którzy przeszli to, co przeszli i oddający cześć Bogu za Jego zbawienie, dołączają się do tego chóru i śpiewają amen, amen, amen. Ale jeden ze starszych, który wyjaśnia Janowi to, czego Jan pojąć nie może, kieruje jego uwagę na jeszcze jeden szczegół. Po tym, jak opisuje to, co robią zgromadzeni przed Bogiem ludzie, jego uwagę kieruje na osobę samego Boga i pokazuje Janowi nie to, co ludzie robią dla Boga, ale to, co Bóg robi dla tych, którzy wiernie przy Nim wytrwali do samego końca, pomimo trudności, pomimo cierpienia. A ten, który siedzi na tronie, pisze Jan, rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już głodni, nie dokuczy im pragnienie, nie spiecze ich słońce i nie wycieńczy upał. Bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Jeżeli tak jest, że wielki ucisk to każde cierpienie, które doświadcza człowiek idący za Jezusem. Każda trudność i każde przeciwności, które stawiają naszą wiarę na próbę, wystawiają nas wszystkich na próbę i sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście warto temu Bogu ufać. Jeżeli tak jest, to być może w tym wielkim tłumie ludzi, którzy oddali swoje życie za wiarę w Boga. Zobaczylibyśmy młodego mężczyznę, który jeszcze niedawno opłakiwał śmierć przedwcześnie zmarłej żony, ale nie wyparł się Boga, pomimo wszelkich wątpliwości, jakie miał. Być może tuż za nim, zobaczylibyśmy kobietę, która przez całe swoje życie zmagała się z niepełnosprawnością. I choć nieraz zadawała Bogu pytanie, dlaczego ja? do końca pozostała mu wierna. Zaraz z boku być może zobaczylibyśmy dwoje ludzi, którzy chociaż w początkowym okresie swojego małżeństwa bardzo się poranili i skrzywdzili. Potrafili wybaczyć sobie i z Bożą pomocą wytrwali wiernie do końca. Być może w tym nieprzebranym tłumie ludzi, którzy wytrwali wiernie przy Jezusie swoim Zbawicielu i przeszli przez wielki ucisk, czyli stawili odważnie czoła trudom życia. Być może w tym nieprzebranym tłumie, w którym wierzę, będziesz również i ty, jeżeli zaufasz Jezusowi, wytrwasz przy Nim, Twoim Zbawicielu i stawisz odważnie czoła trudom życia. Być może w tym nieprzebranym tłumie będzie wiele rzeczy, ale mamy pewność, że dwóch rzeczy nie będzie. Nie będzie grzechu i nie będzie cierpienia. Nie będzie grzechu i nie będzie łez. Sam Bóg, niczym dobry pasterz, będzie troszczył się o ciebie jako swoją owcę. Będzie blisko przy tobie, niezależnie od tego, jak daleko dzisiaj czujesz, że On jest od ciebie. Będzie blisko przy tobie i będzie prowadził cię za rękę. Rozciągnie nad nami swój namiot. Tak jak wtedy, kiedy Izraelici chodzili po pustyni, błąkali się, nie znając drogi do ziemi obiecanej. A On każdego dnia w namiocie zgromadzenia przebywał w swojej chwale i był pośród nich, przypominając im o tym, że oni należą do Niego, a On jest z nimi zawsze. A wszystko to, co dziś wywołuje ból i płacz, wszystko to, co składa się na tak zwane niedogodności życia, wszystko to, co wywołuje dzisiaj łzy w naszych oczach, tego już nie będzie. Już nigdy nie usłyszysz od nikogo, kto będzie, już nigdy nie usłyszysz nikogo, kto będzie ci obiecywał, nawet w najlepszej intencji, krew, pot i łzy. Ale zamiast tego, kochająca ręka samego Boga dotknie twojego policzka i otrze tę ostatnią łzę, którą być może jeszcze miałeś, kiedy przekraczałeś próg wieczności. Gdzieś obok siebie, w swoim uchu, usłyszysz Jego ciepły, kochający głos. Jest więcej. Jest więcej. Bo kiedy zaufasz Jezusowi i wiernie wytrwasz przy Nim pomimo trudności życia, jeżeli tak się stanie i pozwolisz Bogu, aby dał ci siły do tego, żeby wytrwać do samego końca, kiedy Mu zaufasz i wytrwasz wiernie przy Nim pomimo trudności życia, On da ci miejsce przed swoim tronem, abyś mógł Go uwielbiać i zatroszczy się o ciebie na wieki. Bo taki jest nasz Bóg. I dlatego możemy z wdzięcznością i ze spokojem wierzyć w to, że dla każdego z nas, niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu dzisiaj jesteśmy po tej stronie wieczności, jest więcej. Jest dużo, dużo więcej.